Dochodowa firma. Podcast dedykowany przedsiębiorcom szukającym sprawdzonych strategii w biznesie, które pozwolą im zwiększyć dochody z wykorzystaniem najnowszych trendów i narzędzi na rynku. Dla tych, co działają pomimo wyzwań, cenią etykę w biznesie oraz swój czas.
Cześć, witam Cię ponownie w podcaście Dochodowa firma. Z jakim podejściem budujesz firmę? Zależy Ci na tym, żeby pozyskać klienta jednorazowo, czy faktycznie zależy Ci na tym, żeby klient wracał wiele razy do Ciebie, kupował Twoje usługi czy produkty? W zależności od tego, jak masz model ułożony, albo będzie to cykliczny, comiesięczny zakup, albo faktycznie będzie to wymagało powracania do klienta cyklicznie, aby korzystał z kolejnych produktów czy usług, które sprzedajesz. Ja z założenia zawsze firmę buduję z perspektywą długoterminową, ponieważ wiem, że sam aspekt pozyskania klienta na samym początku jest największym kosztem zazwyczaj do firmy w porównaniu do tego, żeby tego klienta utrzymać. A żeby klient faktycznie z Tobą został, to potrzebujesz bardzo mocno postawić na to, aby budować faktycznie relacje z klientem i żeby ten klient faktycznie czuł, że nawet jeżeli będzie jego adresowała konkurencja, to on i tak będzie zostawał z Tobą. Więc jak do tego podejść? I tutaj przypomina mi się taka sytuacja, którą miałam sprzedając jedną z naszych usług już wiele lat temu, kiedy miałam klientkę, która akurat reprezentowała firmę z branży energetycznej. No i w czasie rozmowy, którą prowadziłyśmy, wtedy byłyśmy jeszcze na pani, bo to była kobieta i nie przeszłyśmy jeszcze na ty. Ja bardzo często przechodzę na ty, ponieważ wiem, że to bardzo mocno skraca mi dystans. To jest jeden z bardzo ważnych elementów budowania relacji, nawet jeżeli ktoś jest starszy. Natomiast z nią jeszcze nie byłam, bo to była nasza pierwsza rozmowa i dopiero umawiałyśmy się na dłuższą rozmowę, w której faktycznie miałam zejść głębiej, żeby zrozumieć, jakie na ten moment firma ma potrzeby i w jaki sposób moglibyśmy im pomóc. I w momencie tej naszej pierwszej rozmowy na sam koniec padła taka kwestia, bo ja proponowałam popołudniową godzinę czwartą na rozmowę. Ona mi odpowiedziała: Pani Masiu, ja czwarta dla mnie to jest za późno, ponieważ ja pracuję do godziny trzeciej. Ja zaczynam pracę wcześniej, bo zaczynam od godziny siódmej. O trzeciej wychodzę, ponieważ mam spory kawałek dojazdu do firmy. To akurat była osoba reprezentująca większą korporację. No i w momencie, kiedy ja usłyszałam, że ona faktycznie dojeżdża, wiedziałam, że siedziba tej firmy jest w Warszawie, rozmawiałyśmy zdalnie, to moje pierwsze pytanie, które jej zadałam, to było pytanie, skąd dojeżdża. Czyli w momencie, kiedy ona mi odpowiedziała, że to był Pruszków, więc to było miasto, które jest odległe od Warszawy, czas dojazdu samochodem do godziny czasu w korkach, bądź około 40-50 minut takim pociągiem lokalnym, no to jest spory kawałek. I ja, ponieważ przez lata sama dojeżdżałam, może nawet nie lata, bo to był rok z hakiem, dojeżdżałam na samym początku swoich studiów, mieszkając w Otwocku pod Warszawą, z bardzo podobną odległością dojazdu do centrum, świetnie rozumiałam tą perspektywę, bo dokładnie wiedziałam, jak mogę, może nie tyle, że męcząca, ale czasochłonny jest ten proces. No i w momencie, kiedy to usłyszałam, to powiedziałam: świetnie rozumiem, sama dojeżdżałam z Otwocka przez dosyć sporą ilość czasu i wiem, ile faktycznie potrafi być godzin wyjętych w ciągu dnia, więc dobra decyzja, że faktycznie przesunęła Pani sobie godzinę na 7.15. No i to był już taki pierwszy punkt wspólny w tej całej rozmowie. Ona się uśmiechnęła, czułam jakby uśmiech w odpowiedzi po drugiej stronie i ta rozmowa i ten proces tej rozmowy od razu został zmiękczony. I to był taki etap, gdzie wykorzystałam możliwość w trakcie rozmowy informacji, która została mi podana do tego, żeby znaleźć tak zwany czynnik wspólny. I czynnik wspólny jest takim jednym z bardzo ważnych elementów, które możesz wykorzystywać w trakcie prowadzenia rozmowy po to, żeby budować relacje. Często słyszę, że niektóre osoby mają taki styl prowadzenia rozmowy, że na początku robią taką długą rozgrzewkę, a szczególnie kiedy mają spotkania na przykład fizyczne, a nie zdalne. Więc taka druga długa rozgrzewka, zanim przejdą do sedna. Ja takich długich rozgrzewek nie robię, to nie jest w moim stylu. Ja raczej wykorzystuję sytuacje, które się pojawiają w trakcie rozmowy do tego, żeby zbudować tak zwany raport. Czyli właśnie znaleźć raport, budujesz na wielu poziomach. Jeden z tych poziomów to jest właśnie znajdowanie części wspólnych. I te części wspólne będą czymś, co będzie dotyczyło różnych obszarów. Na przykład w innej rozmowie telefonicznej, którą prowadziłam, to była rozmowa z osobą akurat reprezentującą markę znaną globalnie z siedzibą w Dublinie. Akurat był Polak, ponieważ reprezentował tą część rynku europejskiego właśnie z centrali w Dublinie. I w momencie naszej rozmowy, akurat my rozmawialiśmy po południu, umówiliśmy się na rozmowę około godziny tam przed 18 i w trakcie, kiedy ja rzuciłam, że może być nawet po 18, bo wtedy faktycznie pracowałam dłużej, to był taki początek jeszcze budowania marki World Summit, to on powiedział: wiesz co, o tej godzinie Basia, bo już byliśmy na ty, o tej godzinie Basia, wiesz co, ja już nie mogę, bo ja mam trening. Więc oczywiście znowuż, myśląc o tym procesie, jak wykorzystać sytuację do tego, którą słyszysz, aby zbudować jakąś relację, ponieważ sama uprawiam sporty, więc moim pierwszym pytaniem było: mówię, okej, a co trenujesz? I w momencie, kiedy usłyszałam, że trenuję boks, no to zreferowałam do tego, ponieważ sama przez jakiś czas w swoim życiu, teraz już nie, ale jakiś czas temu trenowałam również boks, więc od razu też do tego nawiązałam i już znaleźliśmy jakiś czynnik wspólny, który powodował już zbliżenie się tej osoby w relacji, która była budowana do mnie bądź mnie do niego. I ten czynnik wspólny możesz znaleźć na poziomach czy to sportu, czy to wspólnych tematów związanych z dziećmi, czy to elementów, które będą dotyczyły tej samej uczelni, z której na przykład wyszliście, czy której studiowaliście. Więc w każdym obszarze takiego swojego życia, twojego życia personalnego pojawiają się tematy, które mogą być czynnikami wspólnymi. Jak na przykład rozmawiam z klientem, który prowadzi szkołę tańca, a ja sama kocham tańczyć, to też już jest, od razu wiem, że mamy tutaj element wspólny. Nie będę o tym zaczynała mówić, czy rozmawiała 15 minut podczas tej rozmowy na ten temat, bo to nie o to chodzi, żeby ta rozmowa była bardzo długa w temacie, który nie jest konkretny, ale jedna minuta, kilkadziesiąt sekund to można poświęcić i jest to już jakiś aspekt was łączący. I to jest jeden z elementów, tak jak powiedziałam wcześniej, właśnie budowania raportu. Pozostałe elementy związane są z aspektem taką jakby bardzo ogólnie mówiąc komunikacji. I jak popatrzysz sobie na ludzi, z którymi na co dzień masz interakcję, to zapewne znajdziesz zarówno w swoim bardzo bliskim środowisku, znajomych, przyjaciół, pracowników czy klientów różne typy osób, od bardzo takich energetycznych, takich mocno aktywnych osób, które mają zawsze dużo do powiedzenia, po osoby, które są na przykład bardzo zamknięte, bardziej analityczne, bardziej introwertyczne. I takich typologii osób, z którymi możesz rozmawiać, jest bardzo wiele. Ja jestem daleka od szufladkowania ludzi, natomiast faktycznie powstało w tym momencie na rynku już sporo takich różnych testów, nie testów, definiujących, jakie są mocne strony, jakie są słabsze strony danej osoby i jak z daną osobą się komunikować. I w związku z tym takim kolejnym elementem, który również definiuje osoby w poszczególnych grupach, są tak zwane systemy reprezentacji. I systemy reprezentacji jest to coś, z czym się naturalnie rodzimy. Jedna osoba będzie dużo mocniejsza, na przykład myśląc wizualnie, i to będzie taki typowy wzrokowiec. Ja na przykład jestem takim typowym wzrokowcem. Zazwyczaj takie osoby możesz poznać po tym, że szybko mówią, bardzo szybko przetwarzają informacje, mają milion obrazów na sekundę. Pomimo, że każdy z nas ma ich dużo, to te osoby zazwyczaj mają tego jeszcze więcej. I są zupełnie innymi osobami niż osoby, które na przykład są typowymi osobami, które są tak zwanymi słuchowcami, czyli mają bardzo mocny system reprezentacji audio. I te osoby na przykład... To jest na przykład mój mąż, tak? On w momencie, kiedy słucha czegoś, on potrafi zapamiętać, co jest dla mnie niesamowite, całe teksty piosenek od razu, czy teksty z filmu, gdzie ja musiałabym x razy je usłyszeć, żeby w ogóle je zapamiętać, a o jemu to przychodzi bardzo prosto, bardzo łatwo i tak samo na przykład jak słucha audiobooków, to słucha je razy x. Ja nie jestem w stanie zrozumieć tak szybkiej mowy, mimo że sama szybko mówię, też przyspieszam tempo, ale on przyspiesza je jak dla mnie dla ekstremum. I trzeci typ to są osoby, które są tak zwanymi kinestetykami, czyli osoby, które bardziej czują i na przykład w rozmowie werbalnej, którą z tą osobą masz, jeszcze będziesz używał języka, czy to czujesz, albo tak jak słyszysz to, co te osoby mówią, to one same będą tego typu słów mocniej używały, niż na przykład wzrokowiec, który będzie bardziej mówił teksty typu nie widzę tego, tak? Czyli będzie używał określeń, które są mocniej związane właśnie z jego systemem reprezentacji. Teraz nie chodzi tutaj o sztuczną manipulację, czy takie wychwytywanie tych słów, jakieś takie nachalne podawanie ich. Bardziej chodzi o to, że jeżeli zrozumiesz, że będziesz używał słownictwa, którego używają twoi klienci i mówił do nich ich językiem, to oni dużo łatwiej będą mogli zrozumieć to, co próbujesz im przekazać. I dotyczy się zarówno tych systemów reprezentacji, jak również toczy się to elementów związanych z słownictwem, które określa daną tematykę, którą poruszasz. Więc jeżeli ty używasz jakiegoś określonego słownictwa, które nie do końca jest jasne dla klienta i klient parafrazując ciebie używa swoich słów inaczej mówiąc na ten sam temat, to ty powinieneś zrobić bardzo skrupulatne notatki, aby zapisać to, o czym ten klient, w jaki sposób ten klient użył określenia tej samej rzeczy, o której ty mówiłeś, aby następnie w powtórzeniu, podsumowaniu użyć określenia klienta, bo do niego to będzie dużo lepiej trafiało i dużo łatwiej będzie mu zrozumieć to, o czym ty faktycznie mówisz. Niejednokrotnie możesz się złapać na tym, że ty coś powiedziałeś, a klient to powtarza, mówi, chodzi ci o to i to jest ten moment, w którym powinieneś powyłapać to, jakich słów on właśnie użył. I to jest kolejny poziom, który pozwoli ci bardzo fajnie zbudować raport z klientem właśnie dlatego, że on będzie czuł, że rozumiesz jego i używasz czegoś, co dla niego jest po prostu zrozumiałe w twojej komunikacji. Kolejnym aspektem jest kwestia takiego przy budowaniu raportu na wielu poziomach dopasowania się do klienta, czyli że masz klienta, który mówi dużo wolniej niż ty, to nie biegnij jak antylopa, tylko zwolnij. Ja wiem, że dla niektórych osób, szczególnie takich jak ja, być może to będzie wyzwaniem. Dla mnie też jest wyzwaniem mówić wolniej, ale wiedziałam, że potrzebuję się tego nauczyć, szczególnie jeżeli jestem w interakcji jeden na jeden z taką osobą, bo jeżeli ja będę gnała, to ta osoba nie nadąża za mną i będzie jej bardzo ciężko zrozumieć to, co próbuję przekazać. Jeżeli natomiast masz osobę przed sobą, która jest bardzo dynamiczna, i teraz sytuacja, którą miałam w ostatnim tygodniu, ponieważ jesteśmy w nowym domu, cały czas jeszcze go trochę wyposażamy, stwierdziłam, że zmienimy materac do łóżka, no i poszliśmy do takiego sklepu, wiecie, z materacami i w pierwszym momencie, w interakcji takiej pierwszej, którą miałam, podszedł do nas pan, który było widać, że to jest totalnie nie mój typ osoby, czyli taki bardzo wolno mówiący. Ja go już zarzuciłam w pierwszych 30 sekundach 3-4 pytaniami, bo wiedziałam konkretnie, z czym przechodzę, bo już miałam zbadane wcześniej, na co muszę zwrócić uwagę pod kątem kręgosłupa, tego jak śpię i masy innych rzeczy. I on jak zobaczył po prostu ten mój karabinowy styl mówienia, po prostu patrzył się na mnie, popatrzył się na mojego męża, za mną weszła kolejna klientka i obok siedział drugi sprzedawca, który był bardziej na moim poziomie jakby takiej energetyczności i ona w momencie, kiedy stała i próbowała odpowiedzieć, czyli pomóc mu odpowiedzieć na moje pytanie, to on wyczuł to może bardziej świadomie, może mniej świadomie, ale bardzo szybko przekierował mnie do tego drugiego sprzedawcy. Dlaczego? Dlatego, że mój poziom jakby komunikacji, dynamiki, tempa, energetyczności dużo mocniej rezonował z tą kobietą niż z nim. Przez to ona dużo lepiej była w stanie mnie również obsłużyć. Dla mnie to też było dużo lepsze doświadczenie jako klienta. Dlatego też w momencie, kiedy ty masz przed sobą klienta, nie masz możliwości, że tak powiem, odbicia tego do kogoś drugiego, to powinieneś dopasować do tego klienta na tyle, na ile jest to możliwe, i żeby to nie było też sztuczne, ale jakby świadomie o tym myśląc i do tempa mowy i do takiego poziomu jakby energetyczności w tej rozmowie. Nie chodzi o to, żeby usnąć na tej rozmowie, jak ktoś jest naprawdę taki bardzo, bardzo na przykład flegmatyczny, nazwijmy to, niekoniecznie jakby ma to oznaczać negatywne nacechowanie, tylko po prostu ma taki sposób bycia, to na pewno potrzebujesz zwolnić i uspokoić trochę swój głos, mając nadal jakby taki energię w tym głosie, ale nie zarzucając, żeby to nie była bardzo duża przestrzeń pomiędzy stylem, w jaki sposób komunikujecie. Zapewne ty jako osoba, na przykład osoba bardzo energetyczna, jak skończysz taką rozmowę, to będziesz miał poczucie, że dużo ci to kosztowało, ale klient na pewno to doceni. Więc to jest kolejny poziom takiego dopasowania się do klienta świadomego, żeby pomóc tą komunikację usprawnić. Kolejny aspekt, który pozwoli ci bardzo fajnie i bardzo szybko budować taki raport, a dzięki temu relacje z klientem, to jest oczywiście szczere zainteresowanie klientem i faktycznie proaktywne słuchanie tego, co klient do ciebie mówi. Bardzo wiele w naszych wypowiedziach ukryte jest pomiędzy wierszami, nawet niekoniecznie dlatego, że ktoś ma taką intencję, czy chce coś schować przed tobą, tylko po prostu bardzo często komunikujemy tak, jak my to rozumiemy, pomimo tego, że za tym czubkiem góry lodowej naszej wypowiedzi jest cała masa dodatkowych informacji, które się pod tym kryją. Często to widać na obszarze obiekcji, w momencie, kiedy one się pojawiają. Czyli ktoś mówi ci zdanie X, a potem zdaniem X jest jeszcze cała gałąź po prostu z tego, skąd się to wzięło. Dlatego też w momencie, kiedy rozmawiasz z danym klientem, to powinieneś zadawać bardzo dużo pytań pogłębiających, żeby naprawdę dobrze zrozumieć klienta. I jednym z takich mechanizmów, które możesz używać, jest tak zwana parafraza. Im więcej będziesz używał parafrazy, tym głębiej klient będzie odpowiadał na tą samą rzecz, która już została zaadresowana w waszej rozmowie. Parafraza, czyli powtórzenie tego, co powiedział klient, zakończając to pytaniem, czy dobrze cię zrozumiałem, albo czy o to chodzi, albo czy chodzi ci o to i o to, tak? I w tym momencie nawet zadanie w ten sposób pytania powtarzając, to spowoduje, że ten klient jeszcze pogłębi swoją wypowiedź. Jak również aspektem, który jest bardzo mocnym i ważnym tematem przy takim aspekcie budowania relacji z klientem, jest również wykorzystywanie wcześniejszych historii, które mogły się pojawić z innymi klientami, które mogą dać tak zwany mechanizm dźwigni, dużo lepszego zbudowania raportu, dużo lepszego zrozumienia klienta i przede wszystkim z twojej strony pokazania temu klientowi, że ty rozumiesz jego świat, że ty rozumiesz, o czym on mówi. Bo jeżeli masz na przykład określoną niszę, ja to pokrywam w moich innych podcastach, w moich innych odcinkach, jak bardzo ważne jest budowanie właśnie głębokiej niszy i nawet jeżeli masz wiele person, to budowanie tego sekwencyjnie, bo każda kolejna rozmowa, którą będziesz prowadził z podobnym do siebie klientem, spowoduje, że historie z poprzednich rozmów mogą być wykorzystane w kolejnej rozmowie, dzięki czemu ten klient mówi, o tak, dokładnie o to chodzi, tak? A mówię, o tak, widzę, że mnie... I nawet jak tego ci nie powie, to on będzie sobie myślał, kurczę, ta osoba mnie naprawdę rozumie, albo rozumie mój świat, albo wie dokładnie, w jaki sposób u nas się to dzieje, bo wykorzystujesz informacje zdobyte na poprzednich rozmowach i te historie faktycznie to pokazują. Pamiętaj o tym, że w dzieciństwie historie, które były nam opowiadane, to są historie, które pamiętamy do dziś, o czerwonym kapturku, królewnie Śnieżce, tak? Wiem, że może się zmieniają teraz jakby aspekty tego, jak się dzieci wychowują w tym całym czasie digitalizacji, ale kiedyś książki były mega ważne i nadal u nas są. I my te historie pamiętamy. Tak samo historie, które ty opowiadasz w trakcie rozmowy sprzedażowej, powodują, że i jest tak zwany mocniejszy klej w rozmowie, ale ta osoba też cię dużo lepiej rozumie i dużo lepiej zapamiętuje te informacje. A w momencie, kiedy jesteś szczerze zainteresowany faktycznie pomóc tej osobie i to stawiasz na pierwszym miejscu, a nie swoją prowizję, to ta osoba również będzie to czuła. Tak więc te wszystkie aspekty, które dzisiaj sobie poruszyliśmy, pozwalają ci bardzo dobrze wbić się w buty zrozumienia klienta i poprowadzić go w tej rozmowie. I im będziesz bardziej szczegółowo prowadził notatki w tej rozmowie, tym lepiej będziesz w stanie je wykorzystać i w czasie tej samej rozmowy, i w kolejnych rozmowach, kiedy do tego klienta będziesz wracał. Więc mam nadzieję, że zaczniesz to wykorzystywać już w swoim działaniu sprzedażowym, bo faktycznie elementy, które dzisiaj poruszyliśmy, one powodują, że nawet podczas jednej rozmowy sprzedażowej, nawet jeżeli to jest pierwsza rozmowa, jesteś w stanie już tak dobrą relację zbudować z klientem, że dostaniesz informacje na jego temat, które byś się nawet nie spodziewał. Mój mąż się bardzo często śmieje, mówiąc, kurde, ja nie wiem, Basia, jak ty to robisz, że w momencie, kiedy ty sprzedajesz i rozmawiasz z klientami, to wiesz o takich naprawdę bardzo często nawet mega personalnych rzeczach klientów. Po pierwszych rozmowach, które prowadzisz, coś o ich dzieciach, gdzie jadą na wakacje, co robią. I to wychodzi nie dlatego, że ja spędzam 3/4 rozmowy na ten temat, tylko to wychodzi przy okazji w trakcie tej rozmowy, ale ten człowiek czuje się komfortowo w rozmowie z tobą, bo wie, że ty nie masz celu sprzedać mu za wszelką cenę, tylko twoim celem jest faktycznie pomóc temu klientowi. I też jeżeli będziesz czuł, że twój produkt nie jest dla niego, to szczerze mu to faktycznie powiesz, a dzięki temu nawet ten klient może ci przynieść, czy potencjalny klient może ci otworzyć drzwi do całej masy nowych klientów.